6,5 minuty po godzinie 10. Jacek Naliwajek, to jest audycja Ludzie i Pieniądze. A w studiu goście Izabela Grajek, PR Speed. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Grzegorz Borowski, InfoShare.
Dzień dobry.
I Marcin Nowicki, Broadcast Context, dyrektor Sopockiego Festiwalu Finansowego.
Dzień dobry.
Porozmawiajmy na początku o dwóch, zapowiedzmy te dwa ważne wydarzenia, jakie będą miały na miejsce na Wybrzeżu, czyli najpierw InfoShare, bo to już w połowie maja. Grzegorz Borowski, kiedy ten InfoShare, gdzie i co ciekawego?
Dokładnie, 17-19 maja w Gdańsku, jak już tradycyjnie, w szczególności ta część merytoryczna główna odbędzie się na terenie siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich, czyli na Amber Expo, ale także jak co roku wykorzystamy to całe
przestrzeń miejską.
Przestrzeń miejską, którą nam tutaj Gdański Trójmiasto oferuje, aranżując i realizując także kilka rejsów, ale także na przykład tradycyjny już bieg po plaży czwartkowy.
Na InfoShare, tak będę to odmieniał, bardzo fajni często występują goście. Ja miałem okazję prowadzić audycję w ubiegłym roku z twojej imprezy i byli tam młodzi ludzie, którzy dokonali niezwykłych osiągnięć w rzeczach, które wydają się być dla zwykłego człowieka nie do pojęcia. Znaczy jakieś deskorolki, które wyczuwają sensoryczne, które wyczuwają wszelkie ruchy. To są tego typu rozwiązania, ale też ludzie, którzy przekazują swoją wiedzę dotyczącą tych nowych technologii, innowacji i sposobu zarządzania tymi firmami.
Tak, dokładnie. Naszą misją od samego zarania, od samego początku InfoShare'a jest tak naprawdę stawianie na dwa takie podstawowe filary. Jeden to jest merytoryka i inspiracja, czyli przekazujemy tą
dobre
wiedzę.
Dobre przykłady.
Tak, przez dobre przykłady, dokładnie. Przykłady osób, które już coś w życiu osiągnęły, które na przykład założyły duże przedsiębiorstwa, firmy. A z drugiej strony to jest także ta możliwość tworzenia takiej platformy do rozmów właśnie, do poznawania się nawzajem, do wzajemnego inspirowania się. I tak jak Jacku wspomniałeś, podczas InfoShare będzie miała już tradycyjnie miejsce taka duża strefa wystawiennicza, prezentująca produkty i usługi nowych, innowacyjnych startupów, tak? Między innymi właśnie różnego rodzaju pojazdy, ale także gogle prezentujące wirtualną rzeczywistość, inne rozwiązania hardware'owe, takie, które też mają w jakiś sposób nam pomóc w życiu.
A kto będzie ciekawy mówił? Kto będzie?
Mamy między innymi kilku bardzo takich mocnych prelegentów ze Stanów Zjednoczonych. Greg Slamowicz, to jest bardziej akurat taka propozycja dla osób zarządzających, dla menadżerów, który napisał bardzo dobrze ocenioną książkę Flip the Pyramid, Odwróć piramidę, o tym jak w swoich firmach zmienić sposób zarządzania tak, aby tym osobom operacyjnym dać jak najwięcej takiej energii, motywacji, pasji. To będzie między innymi Susan Patel, to jest taka ikona marketingu cyfrowego ze Stanów Zjednoczonych. I także oczywiście cała plejada mówców i polskich, i tutaj europejskich.
No to teraz kolejne Marcina Nowickiego i ten Sopocki Festiwal Finansowy. To czerwiec, o ile dobrze pamiętam.
3-7 czerwca, czyli to jest ten weekend taki pierwszy w czerwcu. Mamy nadzieję, a wręcz pewność, że będzie piękna pogoda, słońce.
I Sopot.
To jest impreza, która w tym roku w takim pełnej odsłonie po raz pierwszy się odbędzie. Pierwsza edycja tego, w zeszłym roku były próby drobne startu. Odbywa się to przy okazji wielkiej imprezy, którą no wszyscy pomorzanie znają, Europejskiego Kongresu Finansowego, które co roku od wielu lat w Sopocie się odbywa.
Tylko na kongresie są specjaliści, finansiści?
Kongres jest imprezą de facto zamkniętą. Przyjeżdżają głównie ludzie z Warszawy, z zagranicy, dyrektorzy wielkich korporacji, ministrowie, tego typu osoby.
Same garnitury.
Tak, niezwykle ważna, cenna dla Pomorza, cenne wydarzenie, natomiast no, niestety zamknięte dla mieszkańców. I w związku z tym doszliśmy do wniosku również z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim, że warto wykorzystać zasoby, osoby Europejskiego Kongresu Finansowego, żeby przybliżyć niektóre tematy, które tam są poruszane w taki bardzo specjalistyczny sposób biznesowy, mieszkańcom Sopotu i, uwaga, gościom Sopotu, bo zapraszamy na te wydarzenia każdego, kto ma ochotę, może nawet z Warszawy przyjechać.
Ja przed audycją zażartowałem, że to będzie kongres także dla frankowiczów, a Marcin Nowicki odpowiedział poważnie, że tak.
Tak, drodzy Państwo, będzie cykl wydarzeń, zaraz szybciutko powiem, jak pogrupowanych, które mają nam przybliżyć zwykłym mieszkańcom, ludziom, również frankowiczom, przybliżyć zagadnienia finansowe, jak wchodzić w relacje z instytucjami finansowymi, właśnie bankami, jak rozwiązywać spory, jak się nie dać złapać na różne pułapki grasujące tutaj na rynku, na przykład na ludzi starszych, te słynne, prawda, pułapki na wnuczka, teraz na policjanta, umowy przez telefon zawierane i tak dalej. Będą bardzo praktyczne porady, rozmowy z mieszkańcami, warsztaty wręcz, w takich czterech podstawowych grupach. Pierwsze to jest celowane do seniorów i to będą warsztaty, od razu mówię, miejsce Sopoteka w Sopocie. Program będzie dostępny publicznie, będzie bardzo szeroko promowany, więc każdy, kto będzie chciał, go znajdzie w mediach różnego typu. W Sopotece warsztaty dla seniorów, gdzie bardzo praktycznie eksperci, prawnicy, finansiści będą mówili o tych zagadnieniach najbardziej interesujących dla seniorów, na przykład o prawie spadkowym, na przykład właśnie o umowach dziwnych zawieranych przez telefon, jak się z nich wyplątać w sposób łatwy, jak dokonywać płatności kartą w sposób bezpieczny. Ci ludzie potrzebują tego typu informacji i my im za darmo, dla każdego, kto chce, może wejść i posłuchać, zapytać, zadać pytanie, dostanie odpowiedź. Drugi moduł, konkurs dla młodzieży o przyszłości finansowej, czyli jak będziemy płacili za 20 lat i młodzież będzie tu kręciła...
Nie będziemy płacić.
No, jak wymyślą takie rozwiązania, tym bardziej mile widziane. Konkurs niedługo zostanie ogłoszony. Wspaniałe nagrody rzeczowe, techniczne, więc tu myślę zainteresowanie będzie bardzo duże. A konkurs będzie polegał na tym, że będą mieli nakręcić kilkuminutowy filmik na ten temat. Zostanie trzy najlepsze albo pięć najlepszych zostanie wybranych i pokazanych na Europejskim Kongresie Finansowym wobec tych właśnie ważnych.
Sopocki Festiwal Finansowy, inaczej mówiąc, można śmiało powiedzieć, taka edukacja finansowa, edukacja ekonomiczna.
Ale bardzo dostępna i reaktywna, czyli też w odpowiedzi na konkretne pytania osób, które przychodzą na
czyli z elementem poradnictwa.
Absolutnie tak.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
17,5 minuty po godzinie 10. Grzegorz Borowski, Izabela Grajek i Marcin Nowicki to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Słuchajcie, ja nie nadążam za zmianami na rynku pracy. Wytłumaczcie mi, bo czytam, że cyfrowa rewolucja zmienia sposób, w jaki prowadzimy biznes. Musimy ponownie zastanowić się, czym jest praca, a przedsiębiorstwa zmuszone są ewoluować z uwzględnieniem nowego środowiska. Nadchodzi czas freelancerów, swobodnego przepływu wiedzy i wzmożonej kreatywności i nie wszystkim uda się przetrwać na tym przyszłym rynku i poleganie na tym, co było do tej pory pewne, nie napędzi kreatywności, której biznes potrzebuje dziś, by funkcjonować na globalnym rynku jutro. Iza.
Rzeczywiście tak jest. Jakby
do mikrofonu, proszę przesuń mikrofon albo usiąść na wprost.
W tej chwili jest tak, ja widziałam takie badania ostatnio, że w Polsce 20% ludzi funkcjonujących na rynku pracy pracuje zdalnie. Natomiast jako osoba prowadząca działalność, ale też ucząca młodych ludzi na uczelniach i szkoląca, muszę powiedzieć, że jakby my mamy dwie rzeczywistości w Polsce w tej chwili. Mamy rzeczywistość praktyczną, czyli to, co dzieje się naprawdę na rynku, to, że postępują zmiany i że one postępują tak szybko, jak postępują na Zachodzie, że wszystkie trendy, które tam są, wchodzą tutaj i funkcjonują, i rzeczywistość prawną, która jest kompletnie oderwana od rzeczywistości praktycznej.
Która nie nadąża po prostu.
I ona jest kompletnie oderwana, po prostu. Tak? To są dwa różne światy. I rzeczywiście jest tak, że w tych, to pewno chłopaki potwierdzą, w tych działkach takich informatycznych, wolnych zawodów, tam jest łatwiej, więc tam nadchodzi ta rewolucja szybciej i ona po prostu się dzieje. I to jest proces nie do zatrzymania. Ona się dzieje nie tylko dlatego, że tak się dzieje na całym świecie, ale również dlatego, że ten cały świat ze swoim biznesem przyszedł już do Polski. I jeśli ludzie wyjeżdżają za granicę i tam tak pracują, wracają do Polski, chcą pracować tam tak dalej. Mhm. Jeśli koncerny zachodnie wchodzą do Polski, przynoszą swoje obyczaje, to po prostu to się dzieje. Natomiast, tak jak mówię, polskie prawo, polskie przepisy rynku pracy są od tych procesów totalnie oderwane i są takim hamulcem, który hamuje te procesy.
Gdybyś mogła zdefiniować, czym jest dziś praca, bo takie pytanie w tym przeze mnie przytoczonym artykule pada, że musimy się ponownie zastanowić, czym jest praca.
Bo rzeczywiście tak jest. To znaczy my się przez wiele, wiele lat przyzwyczailiśmy, że praca to jest coś, co wykonujemy.
Wykonanie czegoś.
Tak. I wykonujemy to od do w konkretnym miejscu, za konkretne wynagrodzenie, na konkretnych zasadach. Natomiast to wszystko, jakby rewolucja technologiczna, to wszystko wywaliła w kosmos, bo dzisiaj praca to nie jest coś, co wykonujemy od do w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, w jednym podmiocie. Mhm. Tak? Dzisiaj często, tak jak na przykład, no ja jestem przykładem, ja wykonuję pracę dla iluś podmiotów, w iluś miejscach, iluś czasach i w ogóle nie od do. Natomiast, tak jak mówię, ja pracuję w public relation przy użyciu nowoczesnych technologii i dla moich klientów, dla odbiorców mojej pracy nie ma to znaczenia, czy ja tą pracę wykonam siedząc w ich biurze, w swoim biurze czy na Maderze. Dla nich liczy się efekt. Jeśli będą zadowoleni z efektu, będą chcieli, żebym to ja pracowała dla nich dalej.
Marcin Nowicki, czym jest dzisiaj praca?
No, definicja już padła, natomiast tak naprawdę zastanawiam się, co myśli sobie przeciętny słuchacz, słysząc tego typu zdanie, które pan redaktor przytoczył na samym początku.
Ja mówię, ja nie nadążam, chyba już nie nadążam.
Słuchajcie, to jest, wydaje się, że to jest taki bełkot, który słyszymy od wielu lat, natomiast problem polega na tym, że za tym bełkotem stoją konkretne wydarzenia, które zachodzą na naszych oczach, i których niestety sporo naszej rzeczywistości biznesowej, że się tak wyrażę, nie dostrzega. Oczywiście aspekt prawny bardzo ważny, ale też miejmy świadomość, że prawo nigdy nie będzie już nadążało za rzeczywistością, bo rzeczywistość jest tak, pierwszy z brzegu przykład, samochody autonomiczne, czy w ogóle roboty, czy sztuczna inteligencja. I jak prawo ma to ująć, prawda? Kto będzie odpowiadał za wypadki i tak dalej.
No, tak, dyskutowaliśmy o tym tutaj.
Znana sytuacja, ale to dotyczy nie tylko samochodu, drodzy Państwo. Roboty na przykład widziałem osobiście, jak to działa, roboty ochroniarze. Czy można ich wyposażyć, te roboty, w broń na przykład? Proste pytanie, ono jest moralne, ale trzeba je rozwiązać prawnie. Kto będzie podejmował decyzję? Roboty w wojsku, które od lat, prawda, drony latające i zabijające ludzi. Dokładnie to samo. Pytanie moralne. Są w tej chwili pewne myki, sztuczki stosowane, żeby można było to robić, natomiast generalnie ludzkość sobie z tym problemem nie poradziła. I wracając konkretnie, schodząc na ziemię. W tej chwili zachodzą procesy na rynku i ze względu na technologię, ale nie tylko. Ze względu na chociażby rosnące napięcia, o których rozmawialiśmy przed programem, globalne w wymianie handlowej. Czyli zaczątki wojen handlowych, które ewidentnie na naszych oczach się rodzą wskutek znowu wielu czynników, o których by można osobny program zrobić. Wracając do sedna. Zachodzą procesy, które przewartościowują sposób wykonywania pracy, samą definicję pracy, też w pewnym sensie mentalność ludzką, bo to, że te nowe pokolenia zupełnie inaczej się już na rynku zachowują, są cała gama nowych określeń pojawiających się, prawda. Milenialsi to był ten początek, w tej chwili już te slashes, czyli, prawda, wykonuje slash to i to, prawda, 10 rzeczy. Zresztą, no, ty mówiłaś o tym na początku, sam jesteś przykładem takiego slashes, który, prawda, pracuje slash, wypoczywa slash, robi co innego slash i tak dalej, od tego jest to slashes. Nie. Problem polega na tym, że te procesy, które zachodzą, to nie będzie rewolucja, to będzie przeoranie branż, na których w dużej mierze polska gospodarka się opiera. Rzucam przykład słynnego BPO, którym nasz region też się tak cieszy i słusznie. To są te biznesowe procesy offshoringowe, czyli krótko mówiąc, firmy globalne na zewnątrz albo w ramach korporacji, bo to też się dzieje, w ramach korporacji outsourcują, czyli wysuwają na zewnątrz
usługi finansowe.
Nie tylko.
Różne usługi.
Krótko mówiąc, usługi, które są standardowe, to jest bardzo ważne, podobne dla różnych części działania koncernu na całym świecie, i które są, no, de facto proste, bo jeżeli one nie są proste, to nie da się ich outsourcować. I teraz uwaga, jeżeli standardowe, proste, to znaczy, że bardzo prosto podlegają automatyzacji. robotyzacji, automatyzacji, sztucznej inteligencji. W związku z tym, to nie ja mówię, to mówią guru tej branży, guru BPO światowych, którzy mówią, cytuję, za 2-3 lata tej branży nie będzie na świecie. Ona przejdzie totalną rewolucję, zostaną tylko ci ludzie, oni twierdzą, że to będzie ta sama grupa. Ja nie wierzę, że osoby,
ale
które pracują dzisiaj...
Ale te wieżowce w Oliwie na Przymorzu będą stały puste?
One, ja nie chcę tego...
Te firmy się
ja mam nadzieję, ci guru tej branży po to mówią, żeby właśnie jak najszybciej przekonać właścicieli tych firm do zmiany, do zauważenia tych trendów. Jeżeli tego nie zauważą, to rzeczywiście zostaną z rynku zmiecieni. Dlaczego? Dlatego, że no proszę sobie wyobrazić. Ja nie wierzę, że osoba, która z całym szacunkiem dla jej kompetencji wprowadza dzisiaj faktury do komputera, bo na tym często ta praca polega, i zostanie zastąpiona przez maszynę, która no bez problemu dzisiaj to wykonuje. To jest kwestia naprawdę tylko technicznej decyzji, że zamieniamy człowieka na maszynę.
O tym
że ta osoba, ja tylko skończę zdanie, Marcin, dwa słowa, że ta osoba zostanie przeprogramowana na programowanie tych sztucznych inteligencji. No nie wierzmy w cuda.
Nie chciałem ci przeszkodzić, chciałem ci podpowiedzieć, dlatego że kilka tygodni temu w tej audycji był Bolesław Drapela i rozmawialiśmy o tym, że AirHelp wprowadził automatycznego prawnika, oczywiście, tak? Robota prawnika, który rozpatruje te prostsze sprawy. Na szczęście rynek jeszcze jest taki, że ci prawnicy rzeczywiście tam i oni potrzebują jeszcze prawników, ale to jest pewien taki element, że nie chodzi tylko o to, że rozliczenie finansowe, wypełnienie jakiejś faktury czy PIT-a będzie automatyczne. Także usługi prawne powoli stają się automatyczne.
Są obliczenia najróżniejszych, bardzo ważnych instytucji, uniwersytetów typu Oxford, organizacji handlu. Najpoważniejsze instytucje gospodarcze na świecie oceniają, że w zależności od branży, od, uwaga, 98% miejsc pracy w danej branży zniknie, do w najlepszym wypadku 60-50. Proszę zobaczyć, jaka to jest fala tsunami.
Co się stanie z wydziałami ekonomicznymi na uniwersytetach różnych, ale o tym po skrócie wiadomości.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Ciekawe, jaka będzie najbliższa noc, czy będą przymrozki. U mnie dzisiaj rano było -4. Wiem, że państwo pisaliście także, że gdzieniegdzie na Pomorzu było -8. Mam nadzieję, że to była ostatnia mroźna noc i ta najbliższa już będzie powyżej zera. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Gośćmi są Izabela Grajek, Marcin Nowicki i Grzegorz Borowski. Mówimy o pracy, nasi słuchacze piszą. Pan Andrzej napisał: na naszych oczach spełniają się czarne sny futurologów. Tworzymy świat, w którym za jakiś czas sami będziemy po prostu niepotrzebni. Okej, ja nie muszę pracować i bez pracy na pewno nie będę się nudził, ale muszę mieć z czego żyć i za co żyć, a nie tylko wegetować, pisze pan nasz słuchacz. A pani Ewa: rządom narodowym zależy na człowieku, obywatelu, a nie na wygodzie korporacji i ich guru. Jak się zgodzą, to wpuszczą. A ci gdzie pójdą? Na Ukrainę? Już raz poszli, pisze pani Ewa. Marcin Nowicki chce coś dodać?
Tak, do tego pierwszego zdania bardzo szybciutko. Dlatego właśnie, że zmienia się ten model pracy, pojawiają się pomysły wprowadzenia gwarantowanego dochodu dla każdego mieszkańca. A pieniądze na to mają być, uwaga, i to powiedział Bill Gates, z opodatkowania robotów. I to jest na dzisiaj główny kierunek myślenia ekonomistów, jak sobie z tą sytuacją poradzić, bo rzeczywiście no, ludzie nie znikną, z czegoś muszą żyć. No jest nadzieja, że jak będziemy dostawali tą gwarantowaną wypłatę, teoretycznie nie musząc pracować, to będziemy bardziej kreatywni.
No dobrze, no, tylko człowiek został stworzony do pracy. Człowiek został stworzony do pracy.
Panie redaktorze, ale wtedy będzie robił to, co lubi, to, co chce. Będzie pracował, realizując swoje talenty. Taka jest jakby narracja za tą ideą.
Ale piękne słowa.
Tego, że roboty nas zastępują, nie zahamujemy.
Absolutnie tak. Tu zgoda.
I ostatni przykład. W Stanach Zjednoczonych wprowadzono minimalną stawkę godzinową. Co to spowodowało? wszystkie te najtańsze prace typu pakować frytek w McDonaldzie zostały natychmiast zastąpione robotami. Dopóki stawka godzinowa była niższa, to się jeszcze opłacało tego człowieka do ładowania frytek zatrudnić. Stawka godzinowa została podwyższona, natychmiast ci ludzie zostali zastąpieni maszynami do ładowania frytek.
Już oddaję głos Grzegorzowi Borowskiemu, tylko dodam anegdotę, ale to jeszcze sprzed I wojny światowej. Ojciec Józefa Piłsudskiego zbankrutował, dlatego że postanowił wprowadzić maszyny na swój wileński majątek. Ściągnął z poznańskiego maszyny rolnicze i okazało się, że praca, ówczesna praca chłopa na Wileńszczyźnie była dużo tańsza niż te maszyny.
To nas jeszcze ratuje. Oczywiście mówię to w dużym cudzysłowie, bo wszyscy powinniśmy zarabiać dużo więcej. Jako
Grzegorz pracę. Borowski.
Tak, ja muszę się zgodzić oczywiście, że tego trendu nie zahamujemy, bo się nie da.
Natomiast, ale musimy odpowiedzieć na to.
Tak, oczywiście. Natomiast ja ciągle wierzę, że tak powiem, w człowieka. Tak? To znaczy są takie miejsca, o których tutaj też wspominaliśmy, tak? Wymagające i kreatywności, i pewnego rodzaju nieszablonowego podejścia.
I tym będzie praca w przyszłości?
W dużej mierze tak. W dużej mierze
twórczością
tak.
De facto, prawda?
Pewnego rodzaju twórczością, ale też po prostu wykonywaniem tych zadań, tak? Które no, nie są powtarzalne, które nie są rutynowe, które no, wymagają jakiegoś, że powiem, takiej wartości dodanej trochę, absolutnie. Tak? Ze strony człowieka. I tak będzie. I ja powiem szczerze, że nawet no, w chwili obecnej, tak? Widzimy postępujące specjalizacje. Mówiliśmy o tym modelu jakby freelancera, który coraz częściej pojawia się, tak? Osoby, która pracuje w wielu miejscach, na powiedzmy takie kawałeczki umownie nazwanych etatów, tak? Bardziej wykonując pewne zadania. Ja w swojej pracy także widzę, że po prostu część zadań, które mój zespół wykonuje, wymaga naprawdę specjalistycznej wiedzy i też wolę sięgnąć po jakąś eksperckość, tak, że tak powiem, po eksperta w tej dziedzinie i wynająć go do pewnego rodzaju konsultacji.
Niż samemu zdobywać tą wiedzę, poszukiwać informacji.
W niektórych aspektach
oczywiście. Natomiast z drugiej strony, to co chciałem podkreślić, to jest jednak to, że nie wyobrażam sobie sprawnie działających organizacji, firm, startupów, czy nawet dużych firm, czy sprawnie działających organizacji, które będą tylko złożone z zespołów, nie wiem, freelancerów, ekspertów, którzy się spotykają, że tak powiem, raz na jakiś czas i to jeszcze najlepiej zdalnie. Tak? To jest niemożliwe, bo tak naprawdę to nie będzie efektywne. Duża część jakby działań każdego przedsiębiorstwa, każdej firmy, każdej organizacji no jednak sprowadza się do dowiezienia pewnego rodzaju konkretnych efektów, wymiernych efektów, a to wymaga komunikacji, to wymaga
stałych interakcji.
Interakcji i takiej też, mówiąc wprost, identyfikacji, tak, z tym, co robię. Ja mogę sobie wynająć eksperta do tego, aby mi pomógł zoptymalizować jakiś kawałek mojego biznesu, ale jednak te no, 80 pewnie procent tej pracy ciągle będzie wykonywana przez zgrany team osób, które no, na stałe są zidentyfikowane z firmą i chcą jakby wkładać swój wysiłek właśnie w wzrost tej firmy i rosnąć razem z nią.
Tytuł jednego z artykułów być może oddaje to, o czym mówicie państwo. Pracownicy kreatywni to nowi fizyczni. To tak chyba należy rozumieć to, co Piotr Borowski powiedział, tak, Piotrze? Że ci pracownicy kreatywni to będą tak jak teraz pracownicy fizyczni. To będzie...
To znaczy, jeżeli mamy na myśli taką pewnego rodzaju specjalizację posuniętą, tak? Teraz do tej pory traktowaliśmy to osoby, które mają pewien fach w ręku, tak? Bardzo konkretny, wymierny fach w ręku, z reguły kojarzony z pewnym
umiejętnością
taką tak. fizyczną, tak? Typu, nie wiem, elektryk, tak? I tak dalej. W tym momencie będziemy mówili o pewnie trochę innych fachach, tak? Typu, nie wiem, strzelam, marketer, tak? Jeżeli chodzi o cyfrowy marketing, po to, żeby każdej firmie, która no, tak naprawdę prowadzi jakikolwiek biznes w sieci, czy jest szkołą, czy prowadzi sklepik, tak, czy cokolwiek, tak? Po prostu pomóc promować, tak, te swoje usługi, swoje produkty. I tu pewnie będziemy korzystać właśnie z takich pracowników już nie fizycznych, no bo trudno tutaj nazwać taką osobę pracownikiem fizycznym, ale z takiego, powiedzmy, specjalisty, tak, który ma pewną umiejętność. Tylko to już nie jest ta umiejętność związana z wykonywaniem pracy własnymi rękoma, tylko raczej
sięgnięcie do umysłu, umysłem, potencjał.
Tak, a ja chciałabym zwrócić wam uwagę na trochę inny trend, bo to wszystko jest prawda. I tutaj też jestem bliższa jednak Grześkowi, to znaczy uważam, że to nie jest tak, że maszyny 1:1 zastąpią ludzi, bo ludzie są osobami stadnymi, relacyjnymi i tego się nie da niestety przełożyć na maszynę. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jakby równolegle do tego, o czym mówimy, tej technologii, automatyzacji, informatyzacji, przełożenia wielu czynności takich związanych z pracą na to, co się dzieje w sieci, w wirtualnej rzeczywistości, istnieje taki drugi trend, równie mocny. Nie wiem, czy nie silniejszy w tej chwili na Zachodzie. Pod tytułem zostawiam pracę w korporacji i nie chcę się przez kolejne 20 lat zajmować kodowaniem, tylko chcę robić noże, ale niezwykłe noże. Chcę robić takie noże, żebym mógł ze sprzedaży tych noży żyć na poziomie takim, jakim żyłem z pracy w korporacji. W Polsce też już są takie przykłady, te noże to akurat polski przykład. Więc jakby obok tego nurtu takiego technologicznego, wychodzącego w przyszłość i tak dalej, mamy drugi nurt, równie silny, coraz mocniejszy, takiego powrotu do, ja użyję słowa rzemiosła, ale rzemiosło to nie jest najlepsze słowo, bo to równie dobrze może dotyczyć sadzenia kwiatów, czy nie wiem, robienia tkaniny. Tak? Chodzi mi o to, że jakby pewna część ludzi w takim wieku pewno średnim w tej chwili na tyle zmęczyła się tym, co dzieje się w tym obszarze, o którym my mówimy, że zaczęła sobie szukać miejsca na rynku pracy. Zupełnie inaczej, zupełnie w inny sposób.
Jest taka moda, bardzo mocno zauważalna, organiczna żywność, tak, produkty naturalnego pochodzenia, wyroby rzemieślnicze, one stają się coraz bardziej cenne. Tutaj pan Darek próbuje nas ściągnąć na ziemię, jak rozumiem. Kto powiedział, że świat podąża w dobrym kierunku i tak zwani guru mają rację? Moim zdaniem to jedna wielka patologia. W ostatnim czasie niczego nie da się załatwić za pierwszym razem bez pomyłek i poprawek. A co ciekawe, wszyscy zaczynamy się do tego przyzwyczajać i traktujemy jako normę. Z kolei pani Ania napisała, że słyszała taką anegdotę. Fabryka przyszłości będzie posiadać dwóch pracowników, człowieka i psa. Człowieka do karmienia psa, a psa do pilnowania człowieka, by nie dotykał maszyn i sprzętu.
Śmieszne. Ale zejdźmy na bardzo Nowicki. Poważne tory, bo to jest naprawdę kluczowa w tej chwili debata, którą ze względu na tą wszechobecną politykę trochę pomijamy. Dzięki za ten nurt o tym innym trendzie, bo on de facto pokazuje pewną ścieżkę dla tej całej rzeszy i pamiętajmy, dominującej rzeszy ludzi, którzy nie załapią się na to, o czym myśmy wcześniej rozmawiali. Nie oszukujmy się, tych ludzi kreatywnych, programujących, wpisujących się w tą obsługę robotyzacji, automatyzacji, sztucznej inteligencji będzie garstka. Po prostu tacy jesteśmy i tego nie da się szkoleniami szybko zmienić. Być może w jakiejś, przepraszam, dalekiej przyszłości ten procent wzrośnie, ale on nadal nie będzie nigdy dominujący. W związku z tym pojawia się proste pytanie, na pewno w głowach wielu naszych słuchaczy, co w takim razie z nami wszystkimi, którzy no, są daleko od tych technologicznych nowości. Otóż, drodzy Państwo, to o czym powiedziałeś wcześniej, wpisuje się w jeszcze szerszy trend nazywany sharing economy, czyli ekonomia współdzielenia. Nagle ludzie odnajdują sens swojego istnienia, bo zobacz, ty mówiłaś de facto o tym, że w pewnym sensie na pierwszy plan wyjmuję moje talenty, pasje i robię tak, żeby one robię stały się częścią zarabiania na życie, ale takiego bardzo pozytywnego. Zresztą ten trend, że życie prywatne totalnie w tej chwili się miesza z życiem zawodowym, w każdej dziedzinie jest, też wśród informatyków i tak dalej, nie ma już tego podziału, prawda, balansu między życiem prywatnym, zawodowym. My de facto, całe nasze życie jest jedno. aktywnością, która ma elementy zarabiania, odpoczywania, robienia czegoś z pasji, robienia czegoś dla pieniędzy. To wszystko jest już w tej chwili jednym wielkim kotłem. Dobrze by było, gdyby ta zupa, która w tym kotle się gotuje, była pod tytułem szczęście, prawda? Bo tak naprawdę o to chodzi. I to sharing economy, to, że każdy coś potrafi zrobić i że albo na zasadzie wymiany barterowej. Ja ci naprawię kran, ty mi skosisz ogródek, a ty mi dasz za to, nie wiem, jedzenie ekologiczne. To wszystko na świecie absolutnie w tej chwili buzuje, bo ludzie to bardzo z różnych powodów. Tego, że mają dość pracy w korporacjach, tego, że ta szybkość życia ich dojmuje, tego, że nie łapią się już w tych trendach technologicznych, albo z inny prosty powód, że po prostu są wyrzucani z tej nowej, dynamicznie rozwijającej się gospodarki, bo po prostu mentalnie do niej nie pasują. I oni odnajdują coraz częściej miejsce i to jest fajne, to jest niesamowite, dlatego że ten element wspólnotowości, o której ty mówiłaś, dokładnie w tej gospodarce tam się pojawia. My zaczynamy sobie ufać, zaczynamy robić coś ze wzajemnością, a nowe technologie temu bardzo pomagają, bo to wszystko, prawda, funkcjonuje w sieci, tam pokazuje, co ja potrafię, ktoś, sąsiad pokazuje, co on potrafi. Bez tego byśmy nie wiedzieli, że mój sąsiad ulicę dalej jest w stanie coś mi zrobić za to, że ja mu coś innego zrobię, że on mi coś sprzeda, ja mu coś sprzedam, prawda? Także to jest wyjście bardzo poważne, to nie jest żaden science fiction, bardzo poważne wyjście z tej pułapki robotyzacji i automatyzacji, w którą no niestety globalnie, czy to słuchaczowi się podoba, czy nie, czy to jest dobre, czy nie i pytanie, kto ma określić, czy to jest dobre, czy nie. Mi to się nie podoba.
Już mówię, bo mam SMS-a od pani Agnieszki, naszej słuchaczki z Kwidzyna, która pisze tak. Myślę, że to człowiek tworzy rzeczywistość i jeżeli pozwolimy na to, żeby to maszyny nas wyręczały, to tak się stanie, ale to my, ludzie, zdecydujemy. To nasza odpowiedzialność. Tak samo jak z tworzeniem energii. Kiedyś zachłysnęliśmy się węglem, nie wiedząc o konsekwencjach. Teraz się od tego odwracamy, a guru mówił o przyszłości, bo każdy z nich chce swój produkt sprzedać.
Ja widzę, że to słowo guru zadziałało źle.
Jak płachta,
tak,
na byka.
Płachta na byka. Guru to znaczy, że ludzie, którzy znają tą branżę i oni de facto mówili to, żeby ostrzec przed tymi zjawiskami, a nie po to, żeby chwalić te zjawiska. Także to wyjaśniam.
Grzegorz Borowski.
Dokładnie tak. Ja jeszcze tak ad vocem do tego, co o czym mówił Marcin a propos sharing economy. Tutaj są, to jest w ogóle faktycznie jakiś kierunek i myślę, że to jest o tyle zdrowe, o ile faktycznie wykorzystuje...
Ale Grzegorzu, to jest realny kierunek, czy to jest moda po prostu w tej chwili zakłóstaliśmy
się? Ja myślę, że jak najbardziej realny, tylko popatrzmy na pewne pułapki, bo o tyle, o ile ja dzielę się swoją na przykład umiejętnością naprawiania kranów albo swoją umiejętnością gotowania, tak, i na przykład dla całego kwartału robię jakieś fajne konfitury, które ludzie potem będą
można kupują. Zarobić?
Nie wiem, ale myślę, że w jakiś tam sposób na pewno. Natomiast o czym chciałbym przeszyć, bo oczywiście jeden ze sztandarowych przykładów, tak, to sharing economy, czyli chociażby firma Uber, to tak naprawdę pokazywana jako standard, tak? Masz samochód, możesz jeździć, użyczać swój prywatny samochód
i
na tym zarabiać, nie? A w efekcie okazuje się, że model, który no, w samych założeniach jest interesujący, spowodował, że bodajże około 40% w tym momencie powiedzmy kierowców Ubera jest tak naprawdę wynajętymi kierowcami, tak, pracującymi dla po prostu mniejszych mniejszych lub większych firmach, wykonujących po prostu konkretną pracę kierowcy, tak? I już tak troszeczkę ten ideał, że tak powiem, tego sharing economy tutaj pryska.
Marcin, też trochę, przepraszam cię, weszłam ci w zdanie może niechcące. Marcin też poszedł już dalej, on powiedział sharing economy. To, o czym ja mówiłam, to nie jest sharing economy tak naprawdę, tak? Bo ja mówiłam o czymś innym. Ja mówiłam o tym, że ktoś, nie to, że się wymienia usługą, tak? To już jest dalej jakby to, o czym ty mówisz, tak? Ja mówię, że ktoś porzuca ten nurt, o którym rozmawiamy, technologiczny, z własnej woli, przekonania, tak jak mówisz, u podstaw tego działania są różne czynniki. To jakby nie da rady powiedzieć, że zmęczył się, albo jest chory, albo cokolwiek. Tak? To są różne czynniki, które powodują, że to ktoś w pewnym momencie mówi, nie jestem dalej w korporacji, nie wiem, kupuję sobie gospodarstwo agroturystyczne, na którym jak najbardziej zarabiam, odpowiadając Jacku na twoje pytanie.
No, pytam, czy na tym sharing economy można zarobić, tak? Na tym, że ja potrafię robić konfitury. No
to... Ja mogę powiedzieć na przykład, bo akurat tym się zajmuję naukowo, o obszarze turystyki. Zobaczcie, że kiedyś jak człowiek wybierał sobie hotel, to patrzył, ile ten hotel ma gwiazdek, jaką ma lokalizację. Dzisiaj jak człowiek sobie wybiera hotel, to te gwiazdki są już mniej istotne. Najbardziej istotne jest to, i tutaj znowu nowa technologia się kłania, co na temat pobytu w tym hotelu mówią inni ludzie. I zaczynamy zupełnie inaczej definiujemy też jakość. I teraz przekładając to na inne działania, tak? Konfitura konfiturze jest nierówna. Po prostu, tak?
Ja robię dobre, naprawdę.
O, czekaj.
To jest pomysł na biznes, panie redaktorze.
Na antenie właśnie Jacek zaprosił nas na dobrą
tak,
konfiturę.
Startupa wymyśliliśmy.
Natomiast wracając do tej konfitury, nie wystarczy ją dobrze zrobić, tak? Trzeba jeszcze umieć to wszystko, co powiedział Grzesiek, tak? Czyli mieć kogoś, kto ci powie, taki marketer, tak? Albo mieć samemu to w sobie, co zrobić z tą dobrą konfiturą, żeby ktoś chciał zapłacić za tą dobrą konfiturę 15 zł, a nie 5. I to też jest umiejętność, to jest know-how.
Polecam.
Trzeba zbudować agendę.
Nie, a propos, słuchajcie, nie, zobaczcie, myślicie kategoriami dotychczasowego biznesu. Tak. Technologia ten problem już rozwiązała. Polecam serwis, nie podam go nazwy w tej nazwy w tej chwili na antenie. Działa świetnie w Stanach, ale też rozrasta się globalnie, gdzie ludzie trochę na zasadzie naszego Allegro montują swoje profile, gdzie pokazują, co i za ile potrafią zrobić. I ten serwis.
Ale narzędzie my mamy znowu, taki serwis w Polsce.
Ja wiem, natomiast nie da taką skalę. I ci ludzie, i też tam są, prawda, opinie, gwiazdki, ktoś, kto ma więcej opinii, natychmiast może większą stawkę godzinową, na przykład za sprzątanie mieszkania wziąć, na przykład za odwożenie dzieci do szkoły, bo ma pewne, prawda, bo ma, nie wiem, 150 opinii, że jest pewny, prawda, dzieci dowozi na czas i jest godny zaufania i tak dalej, i tak dalej.
Czyli... Ale robotów mamy 1500. Zobaczcie, ile pieniędzy dzisiaj każdy z nas tu siedzący dałby, nie wiem, komuś, kto kładzie kafelki,
dobrze,
byleby
nie?
wiedział, tak, że przyjdzie, tak, zrobi to sprawnie, czysto, szybko.
Po pierwsze, że przyjdzie o umówionym czasie, tak, no że w ogóle przyjdzie. Ja przepraszam, nie możemy już, nie mogę dać Grzegorzowi głosu, chociaż się zgłasza do wzięcia udziału w audycji, ale niestety nasz czas dobiega końca. Grzegorz Borowski, InfoShare, Izabela Grajek, PR Speed i Marcin Nowicki, Brod Kontekst, dyrektor Sopockiego Festiwalu Finansowego, byli gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze. Serdecznie wam dziękuję.
Miłego dnia, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.